Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj dalej kontynuować mówienie o tym Bogu, który jest blisko każdego z nas. Oprę się dzisiaj tylko na jednym fragmencie, który będzie podstawą mojej usługi. Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 35 i później ten sam rozdział, wiersz 55 i 56. Ale na razie Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 35. Jeśli ktoś sprawdza, to jest strona 1144. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Nie będę dzisiaj mówił o wieczerzy pańskiej, ale będę dzisiaj mówił o chlebie. I mam tutaj przy sobie chleb, bardzo dobry chleb. Kiedy brat Rysiu szedł do liczyć pieniądze, to powiedziałem mu, żeby nie zjadł, bo on tak pachniał, że po prostu ja wiem, że to aż trudno się oprzeć pokusie, żeby go nie ruszyć. Jezus nie powiedział: ja jestem jak chleb, ale powiedział: ja jestem chlebem. Utożsamił się z chlebem i powiedział: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I niektórzy błędnie zrozumieli ten fragment i myślą, że chrześcijanie to są kanibale. Zresztą, kiedy Jezus mówił te słowa, ludzie się zgorszyli, powiedzieli: no jak to jest możliwe, jeść jego chleb? Oni tego nie zrozumieli. I słowa, które dla jednych są kamieniem zgorszenia czy kamieniem potknięcia, dla nas są światłem. Bo Jezus wcale nie miał na myśli tego, żeby uczniowie przy wieczerzy siedli, wzięli nóż i kroili go na kawałki. Ale miał zupełnie coś innego na celu. Jezus używał takich porównań, żeby wszystko, na co spojrzeli uczniowie, kojarzyło im się z Jezusem. W tamtych czasach często mijali pasterzy i patrząc na pasterzy, przypominało im się słowo, gdzie Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem drzwiami dla owiec, bo pasterz wieczorem, kiedy wprowadzał owce do jakiejś zagrody prymitywnej bardzo, on dosłownie stawał się drzwiami, stawał przy tych owcach, stawał naprzeciwko owiec i wpuszczał każdą po kolei, każda owca musiała przejść przez pasterza i on wtedy patrzył, czy owca dobrze wchodzi, czy nie kuleje, czy czasami nie jest coś z nią źle. Jeśli kulała, jeśli coś było źle, jeśli była chora, wtedy oddzielał tą owcę po to, aby ją wyleczyć. Kiedy pili wodę, przypominało im się słowo: ja jestem wodą życia. Mijali winnicę i przypominali sobie: ja jestem krzewem winnym, i tak dalej, i tak dalej. Chodzili po drodze i przypominali sobie: ja jestem droga, prawda i życie. Co wieczór palili świece i przypominało im się to słowo: ja jestem światłością świata. W tym przypadku Jezus powiedział: ja jestem chlebem życia. Gdziekolwiek by się nie odwrócili, wszystko kojarzyło się z Jezusem. Powiedział o chlebie, bo chleb jest tym podstawowym posiłkiem. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment. Jadłem codziennie chleb i salami. I tak sobie pomyślałem, ile tak wyrobię. Chleb i salami, chleb z salami, chleb z salami. Po tygodniu już nie mogłem na to salami patrzeć. A przecież na pierwszy dzień to ja kilka kromek mogłem zjeść. Ale po tygodniu już nie mogłem na to salami patrzeć. Ale ciągle jadłem chleb. Po miesiącu ciągle jadłem chleb, już o salami nawet nie myślałem. Po pierwsze, chleb jest jedzony. Głodny nie zaspokoi swojego głodu przez mówienie o jedzeniu, ale przez jedzenie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy głodni, przychodzimy na jakąś ucztę, siadamy i zaczynamy rozmawiać o jedzeniu. Raczej mało który człowiek by tak wytrzymał, głodny, że aż skręca i on będzie rozmawiał o jedzeniu. Nie. Pierwsze co, jak ktoś jest głodny, to po prostu bierze i je. I kiedy byłbym głodny i patrzył na ten chleb, to mógłbym rozmawiać, mówić o tym chlebie, ale to by nie zaspokoiło mojego głodu. Mówienie o Jezusie nie zaspokoi naszego głodu. Jezus musi być przyjęty. Ludzie są martwi w swoich grzechach i cokolwiek jedzą prowadzi do śmierci. Próbują na swój sposób zaspokoić swój wewnętrzny głód, ale nic nie jest w stanie tego głodu zaspokoić. Jezus powiedział: ja jestem chlebem życia. I tylko ja mogę zaspokoić wasz głód. Jezus jest prawdziwym chlebem, który nie tylko odżywia, ale który daje życie. Martwi ludzie nie jedzą. Ja kiedyś byłem w muzeum i widziałem mumię jakiegoś kapłana. Podszedłem, troszeczkę żałuję, że był za szkłem, bo chciałem go trochę poruszać, ale to, no, zabronione to jest niestety. Ale całkiem dobrze wyglądał. Pomimo tego, że miał już tam kilka tysięcy lat, no to tak patrzę, no chłopaka dobrze zakonserwowali. I nawet gdybym wyjął tą mumię i powiedział, no chłopie, ale chudy jesteś. Wyjąłbym chleb i chciał go nakarmić, no to nic by to nie dało. Bo martwi nie jedzą. I gdybym mu nawet kawałek chleba czy kawałek jakiegoś pokarmu włożył w usta, to po kilku dniach ten pokarm by po prostu zmarnował się. Zniszczyłbym pokarm, może by zgnił, może by spleśniał, nie wiem, ale na pewno temu człowiekowi, martwemu człowiekowi już to nic nie pomoże. Skoro ludzie są martwi, to jak mogą zyskać życie? Jezus powiedział, musicie się narodzić na nowo. Nie ma innej drogi. I dopiero człowiek narodzony na nowo, człowiek żywy, może spożywać. Chleb sam w sobie jest martwym pokarmem. Mam tutaj chleb, który jest martwy, on się nie rusza. Nic, mogę do niego mówić, nie odpowie. Ale pomimo tego, że jest martwy, to nas odżywia. Kiedy spożyję ten chleb, on mnie odżywi, on mnie wzmocni. O ileż bardziej Jezus, który powiedział, ja jestem chlebem żywym. Nie martwym, ale żywym. Jedzenie, no przecież to jest oczywiste, jedzenie polega na tym, że przyjmujemy coś, co jest na zewnątrz, do środka. Gdybym był głodny i wziął ten chleb, stwierdzę, no muszę odżywić swoje komórki, a więc wezmę chleb i odżywiam teraz swoją rękę. Może odżywię swój łokieć. Zmarnuję chleb. Bo jedzenie polega na tym, że ja przyjmuję coś do środka i wtedy to mnie odżywia. No to jest oczywiste. Ale nie wiemy, co się dzieje dalej. Nie zwracamy na to uwagi. Naukowcy nam odsłaniają tylko rąbek tajemnicy, co się dzieje, kiedy pokarm trafi dalej do żołądka i tak dalej, i tak dalej. My się nad tym nie zastanawiamy. Ale ten chleb, który posiada w sobie pierwiastki, mikroelementy, białko, cukier i tak dalej, to wszystko jest trawione, rozbijane, rozpuszczane i wtedy dopiero moje komórki są odżywiane. Jeśli komórki na mojej dłoni potrzebują tego odżywienia, to one trafią, ale nie z zewnątrz, tylko z wewnątrz. I Jezus musi być przyjęty do serca. On musi być przyjęty do wewnątrz. Jezus stoi na zewnątrz i czeka, aż go wpuścimy. Taka jest kolej rzeczy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i pukam. I czekam, aż ktoś mnie wpuści. A ten, kto mnie wpuści, wtedy wejdę i będę z nim jadł. Ale nie ma innej drogi, aby odżywić się Jezusem, jak tylko wpuszczenie go do środka. Czytając o jedzeniu jego ciała, nie chodzi o wieczerzę, lecz o przyjęcie go. O przyjęcie tego, kim on jest. Jezus powiedział, w zasadzie Jan powiedział, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy go przyjęli. Historia mówi o wielu osobach, którzy nigdy w życiu nie spożywali wieczerzy pańskiej, a zostali zbawieni. Łotr na krzyżu nie spożył nigdy wieczerzy pańskiej, a został zbawiony. Dzieci, które umierają, które nigdy nie spożywały wieczerzy pańskiej, one są zbawione. Wielu ludzi w Kambodży, czytałem książkę, która wywarła na mnie ogromne wrażenie o tym, co się działo z kościołem w Kambodży, kiedy Czerwoni Kmerzy przejęli władzę. Ludzie dosłownie ginęli, to były drogi śmierci, dosłownie oddawali swoje życie, będąc ludźmi wierzącymi. Bo kiedy szli, kiedy to były tak zwane ścieżki śmierci, czy drogi śmierci, kiedy ludzie szli, chrześcijanie zwiastowali im Chrystusa i wtedy podczas tych marszy śmierci ludzie nawracali się. Ale strażnicy zabraniali mówić o Jezusie i kiedy słyszeli, że ktoś został chrześcijaninem, w bestialski sposób ci ludzie byli mordowani. W bestialski sposób, bo tych komunistów nie stać było nawet na to, żeby sprzedać człowiekowi kulkę w łeb, żeby zabić go chociaż w jakiś humanitarny sposób. Tylko najpierw człowiek otrzymywał cios motyką w nogi, bo Khmerów stać było tylko na motyki, a więc najpierw cios motyką w nogę, żeby człowiek upadł na twarz, a później motyką bili tutaj w potylicę, żeby przerwać rdzeń kręgowy. W ten sposób mordowali, nie przesadzam, tysiące chrześcijan. Ludzi, którzy dopiero co wyznali swoją wiarę w Chrystusa. Oni nigdy w życiu nie spożyli Chrystusa jako, w naszym rozumieniu, nigdy nie spożyli wieczerzy pańskiej. A Jezus mówi, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. Ci ludzie spożyli Chrystusa poprzez to, że go przyjęli do swojego serca. Oni zostali zbawieni. I kiedy byli mordowani, prosto z tej ścieżki śmierci szli na ścieżkę życia. Prosto szli do nieba. Jezus powiedział w tym wierszu, kto do mnie przychodzi. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A więc przychodzimy do Niego. To jest pierwszy akt wiary. Zaczynamy myśleć o Jezusie. Przychodzimy do Jezusa. On już zrobił wszystko w naszym kierunku. Przyszedł do nas, a teraz nasz ruch polega na tym, że my przychodzimy do Jezusa. Mówi o sobie, ja jestem chlebem, kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknąć i nigdy nie będzie pragnąć. Zaczynamy myśleć o Chrystusie. Zaczynamy rozważać Jego słowo. Zaczynamy studiować Chrystusa i stwierdzamy, że jest On tym, kim mówił, że jest. Stwierdzamy, że jest On Zbawicielem, którego potrzebujemy. Zaczynamy Go pragnąć i iść w Jego kierunku. Na tym to polega. Nie fizycznie, lecz duchowo. Możemy tutaj przychodzić co niedzielę, a tak naprawdę nigdy nie spotkać Chrystusa. Możemy przychodzić tutaj co niedzielę i nigdy nie doświadczyć zbawczej mocy Jezusa Chrystusa. Bo przychodzimy fizycznie. Kto do mnie przychodzi w sposób duchowy, nigdy nie będzie pragnąć. Przyjść do Niego to przyjąć Go, to przyjąć to, kim On jest. To przyjąć to, że jest On Bogiem, że jest On Zbawicielem, że umarł za moje grzechy, że złożył ofiarę. Wielu ludzi miało z tym problem. Czytamy, że Żydzi Go odrzucili. Ci, którym On zwiastował, odrzucili to. Nie wierzyli w to. I dlatego nie byli nasyceni. Przyjść do Niego to przyjąć Go. A Jezus powiedział, tego, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę precz. To jest Jego obietnica. I On nie mówi o jakichś warunkach, żeby do Niego przyjść. On nie mówi o jakichś przygotowaniach, żeby do Niego przyjść. O jakichś dobrych uczynkach, żeby do Niego przyjść. O zasługach, co ja muszę zrobić, żeby do Niego przyjść. Po prostu przyjść do Jezusa. A ten, kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę. Następnie Jezus mówi, kto wierzy we mnie. Nie chodzi o przyjęcie faktów, że Jezus był na ziemi, że istniała kiedyś taka osoba, bo o tym mówi historia. Ktoś może powiedzieć, czytałem Józefa Flawiusza i wiem, że Jezus był na ziemi. Nawet historia o tym mówi. Nie chodzi o przyjęcie faktów, lecz o wiarę, jak to ładnie się mówi, wiara ze skutkiem zbawczym. Chodzi o to, żeby uwierzyć w to, kim On jest. Chodzi o ufność, o poleganie na obietnicach. To jest przyjęcie Jezusa. To jest spożywanie Jezusa. Wiara jest aktem zaufania Jezusowi. Wiara jest tym, że ja wierzę w te wszystkie obietnice, choćby w tą ostatnią, w tą, o której przed chwilą powiedziałem, kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę, nie odrzucę. Na tym polega wiara. Jeśli Chrystus jest nasz, to On zaspokoi nasz największy głód. Jeśli chodzi o chleb, jeśli chodzi o Chrystusa, to także trzeba Go spożywać. Przyjmujemy Go do naszych serc, karmimy się Nim. Pokarm jest przyswajany przez komórki. Moje komórki nie przyswoją tego chleba, dopóki on nie zostanie przyjęty. Później są skomplikowane procesy biochemiczne, które rozbijają ten chleb na czynniki pierwsze. I dopiero taki chleb może zostać przyjęty przez komórki. I tak naprawdę ja mogę być świadomy, że czegoś mi brakuje w organizmie, nie wiem, magnezu, żelaza, czegokolwiek i przyjąć jakiś pokarm, który to ma, ale ja tak naprawdę nie mam wpływu na to, czy ten magnez dostanie się do mojego krwiobiegu, czy nie, czy moje komórki zostaną odżywione, czy nie. Ja nie wiem, czy to, że na przykład mój żołądek, czy moja wątroba potrzebuje czegoś, czy akurat to, co dostarczę w moim pożywieniu, akurat tam dojdzie. Tego nie wiem. To o tym już decyduje organizm. I kiedy karmimy się Chrystusem, to przyjąć to jedno, ale rozmyślać o Nim, naśladować Go, to jest coś innego. I to jest właśnie odżywianie. Nie chodzi o to, że ja Go tylko przyjmę, bo dzisiaj pojawiło się coś takiego, wystarczy przyjąć Chrystusa i jesteś zbawiony. No teoretycznie tak. Ale druga sprawa to jest karmić się Nim. To jest rozmyślać o Nim. To jest, nie lubię tego słowa, znaczy nie lubimy tego słowa, ale medytować o Nim. Słowo to zostało zapożyczone z innej religii i myślimy, że kojarzymy to z inną religią, ale tak naprawdę oni ukradli to słowo i poszli w herezję. Bo Żydzi medytowali. Medytacja jest wynalazkiem Żydów, a nie innych religii. Bo każdy Żyd medytował, rozmyślał o Bożym Słowie. Kiedy otwierał Torę, to była czysta medytacja. Siedział, rozmyślał, karmił się tym Bożym Słowem. Nawet do dzisiaj w szkołach rabinistycznych jest coś takiego, że kiedy 6-letnie dzieci przychodzą do szkoły, rabin bierze tabliczkę, drewnianą tablicę, na którym jest wypisany zakon, wylewa miód, idzie pomiędzy uczniów i każe im palcem brać ten miód, spożywać i mówi, skosztujcie, jak dobre jest Boże Słowo. To jest zachęta dla 6-letnich dzieci, aby studiowały Boże Słowo. I ludzie karmili się, rabini, Żydzi karmili się Bożym Słowem i do tego samego zachęca Jezus, abyśmy karmili się Nim, abyśmy Go przyjmowali, abyśmy rozmyślali, abyśmy medytowali o Nim. A wtedy odżywiamy naszą duszę. Pomyślmy o tym, jak reagowaliśmy na Boże obietnice, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki wiary. Niektóre z tych obietnic były dla nas abstrakcją. A dzisiaj po pewnym czasie to jest dla nas fundament. Stoimy mocno i innym te obietnice mówimy. Innych wzmacniamy. Coś, w czym kiedyś byliśmy słabi, kiedy raczkowaliśmy w wierze, dzisiaj patrzymy z perspektywy czasu i stwierdzamy, dzisiaj w tym jestem mocniejszy. To, w co kiedyś wątpiłem, dzisiaj jest moim fundamentem, dzisiaj jest moim oparciem. A kiedy przeszliśmy przez różne burze życiowe i zawirowania, okazało się, że ten fundament jest mocny. Na tym to polega, odżywianie się Chrystusem. Tam, gdzie Jezus został przyjęty, jest doskonałe nasycenie. Jezus nie przyszedł po to, aby być znany, bo wcale nie chciał być celebrytą. Nie przyszedł też po to, aby o Nim Ewangelie zostały napisane, ale przyszedł po to, aby zaspokoić prawdziwą, realną, naglącą potrzebę ludzkiej natury. Głód Boga. Strach przed śmiercią. Nieprzebaczenie. Ciężar grzechu. Poczucie winy. To wszystko zostaje zaspokojone przez Chrystusa. To wszystko zostaje usunięte dzięki Jezusowi i przez Jezusa Chrystusa. To jest ten głód ludzkiej natury. Pewien lekarz powiedział, ja go tylko cytuję, ja nie wiem na ile to jest prawda, ale powiedział, że gdyby udało się znaleźć lekarstwo na poczucie winy, na ludzkie poczucie winy, 3/4 mojego oddziału mogłoby iść do domu. A przecież to lekarstwo jest. Jezus jest lekarstwem na poczucie winy. Tylko ludzie nie chcą Go przyjąć. Tylko ludzie są uparci i nie wierzą w Niego. Próbują zaspokoić swój głód innymi rzeczami, innym pokarmem. I kończą sfrustrowani, wypaleni, a nierzadko kończą na oddziałach. Bo tylko Jezus potrafi zaspokoić prawdziwy głód człowieka. Serce także ma swój głód, głód miłości i głód akceptacji. I wszelkie wysiłki, aby ten głód zaspokoić, kończą się frustracją i rozczarowaniem. Bo Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia, a nie co innego, czy ktoś inny. Kiedy serce przyjmie miłość Bożą, to doznaje nasycenia i satysfakcji. Bo jeśli ocean Bożej miłości nie potrafi nas wypełnić, to co potrafi? Nie ma innej opcji. Często nasze pragnienia są spętane kajdanami materializmu. Myślimy, że to jest zaspokojenie naszego głodu. Ale kiedy poznajemy Chrystusa, okazuje się, że to wszystko, co jest na ziemi, to jest zaledwie cień rzeczy przyszłych. I kiedy porównamy to, co jest tutaj, z chwałą, która ma się objawić, to stwierdzamy, że to jest nic. To jest nic. I stwierdzamy, że zaspokojenie i nasycenie mamy w Jezusie. Jedzenie chleba, ogólnie jedzenie, sprawia nam przyjemność. Jezus nie powiedział, że jest gorzkim lekarstwem. Jezus nie powiedział, że jestem syropem z cebuli albo piołunem, ale Jezus powiedział, że jestem chlebem. A chleb się spożywa z przyjemnością. Ja nie znam osoby, która by powiedziała, ja nie lubię chleba. Nawet małe dzieci, które czegoś nie lubią, one nie mówią, że nie lubią chlebka. Tylko mama, daj chlebka. Czasami tylko weź skórkę, bo skórka jest twarda, ale mama, chlebka chce. Kiedyś pamiętam, do mojego brata przychodził taki mieciu, zasmarkany. Ale co on jadł? Chleb ze smalcem. Nigdy nie chorował. Gile do kolan, ale nigdy nie chorował. Bartek, czapeczka, szaliczek, kurteczka, wracał, grypka, anginka, mieciu, kurtka rozpięta, bo mu zamek nie tego, ale on jadł chleb ze smalcem, on nigdy nie chorował. Ręce w kieszeniach, bo go na rękawice nie było stać. Chleb go wzmacniał. Jezus mu nie powiedział, że on jest lekarzem, Jezus jest chlebem. Czasami spotykamy taką karykaturę Jezusa. Karykaturę, która... Ostatnio się spotkałem nawet z taką interpretacją. Dlaczego powinniśmy modlić się do Marii? Bo tylko Maria może przebłagać Jezusa, bo Jezus siedzi wściekły na tronie. Co za bzdura! Gdzie to jest napisane? To wygląda na to, że Jezus przyszedł nie z własnej, nieprzymuszonej woli, nie z miłości, ale ktoś go przymusił, a teraz siedzi wściekły na tronie, tylko czeka na nasz upadek. I tylko Maria może go przebłagać. To nie jest Jezus. To nie jest chleb. Ja takiego chleba bym nie spożył. To jest jakaś karykatura, jakieś wynaturzenie. Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. A o czym myślał syn marnotrawny, kiedy siedział przy tych świniach? Wrócę do domu, bo ojciec da mi sygnet albo nowe sandały. Wrócę do domu, bo ojciec da mi nową szatę. O czym on myślał? A dokładnie? W domu ojca mojego co jest? Chleba pod dostatkiem. Słudzy mojego ojca mają chleba pod dostatkiem, a ja tu siedzę i głód cierpię. I zjadłbym ten omłot. Te śmieci tego świata, ale nawet tego mi nie dają. Dla Żyda przebywanie ze świniami to już była obrzydliwość. On się stoczył najniżej. My tego nie zrozumiemy, dopóki nie będziemy mieli wglądu w tamtejszą kulturę. Świnia to było zwierzę nieczyste. On kiedy wrócił do ojca, śmierdział świniami. Ale wiedział, że w domu ojca jest chleb. I kiedy my przychodzimy do domu ojca, my też śmierdzimy świniami. Bo też skalaliśmy się brudami tego świata. I często podczas tygodnia przebywamy ze świniami, przychodzimy tutaj i śmierdzimy świniami. Ale przychodzimy dlatego, że tutaj jest chleb. I ojciec daje nam najlepszą szatę, ale ojciec daje też nam chleb. I Jezus jako chleb zaspokaja nasz głód relacji z Bogiem. Jezus jako chleb zaspokoił te nasze największe pragnienia, największy głód w życiu człowieka. Głód Boga. Pustkę, która się zrodziła, kiedy ludzie wyszli z raju, kiedy zostali wypędzeni z raju, pustkę Boga. I tą pustkę próbowali wypełnić przez tyle lat poprzez różne religie, kulty. A Jezus powiedział, ja jestem chlebem, ja was nasycę. Ale Jezus jako chleb zaspokaja także nasz głód relacji z drugim człowiekiem. Poprzez to, że powiedział, ja jestem chlebem życia, zaspokaja nasz głód relacji z drugim człowiekiem. W jaki sposób, pewnie myślicie? Musimy otworzyć Dzieje Apostolskie, rozdział 2 i wiersz 42. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersz 42, strona 1170. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Oni w tym trwali. I my, kiedy czytamy ten fragment, pierwsze, co nam się nasuwa, kiedy mowa o łamaniu chleba, to pewnie sobie robili wieczerzę pańską. Nie chciałbym być źle zrozumiany, bo ja nie jestem przeciwnikiem wieczerzy pańskiej, wręcz przeciwnie, jestem jak najgorętszym jej zwolennikiem. Ale w tym fragmencie nie chodzi o wieczerzę pańską. Kiedy mowa o łamaniu chleba, ja czytałem wiele komentarzy i nowych, i starych, i z XVIII wieku. Wielu komentatorów twierdzi, że tutaj chodzi o wieczerzę pańską, ale my nie możemy patrzeć na ten fragment przez pryzmat chrześcijaństwa, które później wprowadziło coś, czego tutaj nie było. Łamanie chleba to nie jest kontekst kościoła XXI wieku, czy XX, czy XIX, czy wcześniejszego. Ten fragment mówi o czymś zupełnie innym. Musimy na to spojrzeć w kontekście judaizmu pierwszego wieku. Bo ci ludzie, o których przed chwilą przeczytałem, to byli Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Tam jeszcze nie było pogan, bo jeszcze Piotr nie zwiastował Korneliuszowi, jeszcze apostoł Paweł nie poszedł na swoją nawet pierwszą podróż misyjną. Jeszcze apostoł Paweł nie był nawet człowiekiem wierzącym. A więc to byli ludzie, którzy wywodzili się z judaizmu i dla nich łamanie chleba to było coś zupełnie innego niż dla nas. Wtedy dla Żydów wspólnota przejawiała się podczas wspólnoty posiłków. Posiłek był czymś ważnym albo nawet i najważniejszym. A łamanie chleba to nic innego jak wspólny posiłek. Oni mieli wspólne posiłki, ale jak wyglądało to życie religijne tego pierwszego zboru, pierwszego kościoła? Żydzi rozpoczynają posiłek od łamania chleba, nad którym wypowiadają błogosławieństwo albo dziękczynienie. Co jest ciekawe, Żydzi nie modlą się o błogosławieństwo chleba. Żydzi nie modlą się o błogosławieństwo pokarmu. Dziwne, ale to jest wynalazek chrześcijański albo nawet i protestancki. Ta modlitwa, którą często się modlimy, Panie Boże, pobłogosław ten pokarm i ręce, które go przygotowywały, to jest wynalazek chrześcijaństwa. A Żydzi tego nie robią. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi twierdzą, i podoba mi się ta interpretacja, że Bóg już dawno pobłogosławił pokarm. I po co prosić go o błogosławieństwo czegoś, co on już dawno pobłogosławił? Żydzi zmieniają punkt widzenia i Żydzi zmieniają podmiot swojej modlitwy. Po raz pierwszy Bóg pobłogosławił pokarm, kiedy jeszcze Adam z Ewą byli w raju i powiedział, wszelką roślinę wam daję, spożywajcie z niej. Po raz drugi, kiedy Noe wyszedł z arki, Bóg powiedział, wszelkie ciało, w którym jest dech życia, daję wam na pokarm, spożywajcie, tylko nie spożywajcie z krwią. Później, kiedy został stworzony zakon, Bóg powiedział, jakie są zwierzęta czyste i nieczyste. I według Żydów, po co prosić o błogosławieństwo? Żydzi nie modlą się, aby Bóg pobłogosławił pokarm, ale kiedy czytamy, że Jezus, nawet łamiąc chleb, błogosławił, to tak naprawdę wypowiadał tak zwaną berachę, czyli błogosławieństwo. Żydzi, modląc się nad pokarmem, dziękują Bogu za to, że daje im pokarm. Bo Bóg jako władca świata, jako ten, który króluje, daje człowiekowi pokarm. A więc nie ma potrzeby modlić się o to, aby on ten pokarm pobłogosławił, ale Żydzi błogosławią Boga za to, że Bóg daje im pokarm. Taka jest interpretacja żydowska. A więc podmiotem nie jest pokarm, Boże, pobłogosław pokarm, ale podmiotem modlitwy jest Bóg, Boże, dziękuję Ci za to, że dajesz nam pokarm. Modlitwa ta brzmi: błogosławiony bądź Panie Boże nasz, Królu Wszechświata, który wyprowadzasz chleb z ziemi. To jest błogosławieństwo nad chlebem. Następnie Żydzi odłamują, czy przełamują ten chleb, odłamują kawałek chleba i go spożywają, aby błogosławieństwo nie było mówione na marne, na próżno. A później posiłek był poświęcany przebywaniu z sobą. I to miał na myśli autor Dziejów Apostolskich, kiedy pisał, że trwali w łamaniu chleba. Głowa domu lub człowiek, który był odpowiedzialny za posiłek, wypowiadał błogosławieństwo, łamał chleb, a później ten chleb był rozdzielany na innych. To było łamanie chleba. A później posiłek był poświęcany przebywaniu ze sobą. Biesiadowanie jednak nie polegało tylko na spotkaniu towarzyskim, w którym ignorowało się Boga. Tylko każdy posiłek w rozumieniu Żydów powinien być poświęcony także temu, przede wszystkim temu, aby mówić o Bogu, aby rozmawiać o Bogu. Już dwa wieki przed Chrystusem pewien rabin powiedział: nie ma Tory bez jedzenia i nie ma jedzenia bez Tory. Co miał na myśli? Jeżeli podczas posiłku nie ma rozważania Słowa Bożego, to nie jest prawdziwy posiłek. A jeśli podczas rozważania Słowa Bożego nie ma posiłku, to rozważanie też jest bez sensu, dlatego że nie ma relacji. Jeśli dużo czasu poświęca się na studiowaniu Słowa przy ignorowaniu relacji międzyludzkich, to takie studiowanie niewiele daje. Człowiek przestudiował, wysłuchał kazanie, wyszedł bez nawiązania relacji. To niewiele daje. I na odwrót. Jeśli podczas najważniejszego czasu spędzanego razem, podczas posiłku, ignoruje się sprawy Boże, to jest to znak, że te prawdy nie przeniknęły, nie wniknęły głęboko do życia danego człowieka. Jezus, nazywając siebie chlebem, czyni z siebie centrum posiłku. W pierwszym kościele posiłek, łamanie chleba był nieodzowną częścią życia zborowego. Zgromadzali się na łamaniu chleba, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I to się wszystko zazębiało. Posiłek w pierwszym kościele nie był sezonową atrakcją, tak jak mamy taką sezonową atrakcję, raz na jakiś czas mamy obiad zborowy i to jest coś, co jest raz na jakiś czas. Ale posiłek był częścią życia zborowego. Nie był nawet dodatkiem, ale był częścią. Juda mówi w swoim liście, że pewnie ludzie są zakałą na waszych ucztach miłości. I to nie... Tam jest użyte słowo na waszych agapach. To nie był posiłek tylko i wyłącznie kościoła z Dziejów Apostolskich, kościoła z Jerozolimy, bo później, kiedy było prześladowanie, kiedy się rozproszyli, to już tego nie praktykowali. Przecież Juda pisze do kościoła, który już był poza Jerozolimą. Do wygnańców, do uchodźców, którzy uciekli z Jerozolimy i pisze do nich na waszych ucztach. A więc te uczty były czymś normalnym. To była normalna, integralna część każdego nabożeństwa. Ludzie idąc na nabożeństwo szli na posiłek, a idąc na posiłek szli na nabożeństwo. To było nierozerwalnie związane. Zresztą posiłek był tak nieodzowny, tak ważny, że przypomnijmy sobie, kiedy nastąpił pierwszy kryzys Kościoła? On nie dotyczył ani dogmatów, ani liturgii. Tylko kiedy był pierwszy kryzys Kościoła? Czego on dotyczył? Dzieje Apostolskie, rozdział 6. Pierwszy kryzys Kościoła dotyczył usługiwania przy stołach. Nie dotyczył jakichś prawd, jakiejś liturgii, jakichś dogmatów, nie dotyczył niczego, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, to nie dotyczył niczego ważnego, a jednak to było tak ważne, że sami apostołowie stwierdzili, musimy coś z tym zrobić. Nie możemy zaniechać łamania chleba, ale nie możemy zaniechać też modlitwy. My jesteśmy powołani do modlitwy. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, Parmena, Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Apostołowie nie stwierdzili, że skoro pojawił się kryzys, to zrezygnujemy z naszych uczt miłości. Skupimy się tylko i wyłącznie na nabożeństwie, bo dla nich nabożeństwo to było nic innego jak posiłek i rozważanie słowa. Rozważanie słowa przy posiłku. Zresztą Bóg w sposób taki między wierszami także chciał, aby jego naród miał ze sobą relacje. Kiedy wychodzili z Egiptu, to powiedział, będziecie przestrzegali Paschy, weźmiecie baranka na rodzinę, a jeśli baranek okaże się za duży na rodzinę, to zwołajcie swoich znajomych, sąsiadów. I spożywanie wieczerzy paschalnej nie polegało na tym, że siedział sobie jakiś tam każdy w swoim pokoju i ty, Mosze, co robisz? No, a gram sobie w Minecrafta. To czekaj, matka ci zaraz przyniesie posiłek. Nie. Wszyscy zgromadzali się przy jednym stole, bo miały być między nimi relacje. Celebrowano te posiłki. Żydzi do dzisiaj celebrują posiłek szabasowy. Co sobotę zgromadzają się przy jednym stole. Jest dokładnie ta sama procedura, tak to nazwijmy. Głowa domu bierze chleb i wypowiada to błogosławieństwo. Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, Królu ziemi, Królu Wszechświata, że wyprowadzasz dla nas chleb z ziemi. Po czym przełamuje ten chleb, spożywa kawałek i rozdziela między innych. A później następuje wspólne biesiadowanie. Nauka apostolska i relacje przy stole w pierwszym kościele wzajemnie się zazębiały i uzupełniały. Zdrowy chrześcijanin dąży do relacji. Chory chrześcijanin się izoluje. Jeśli coś z nami jest nie tak, zaczynamy się izolować z kościoła. Jeśli coś z nami jest nie tak, przestajemy tęsknić do relacji. Ja mam tylko relację z Bogiem. Ale Jezus chciał, abyśmy mieli relacje ze sobą nawzajem. Jeżeli zaczynamy się izolować, zaczynamy widzieć takie wady w kościele, że już nie chcemy chodzić do kościoła, no to coś z nami jest nie tak. Bo jak ja spojrzę w lustro, to widzę w sobie tyle wad, że no nie chce mi się krytykować kościoła. Jeśli chrześcijanin oddziela się sam, to sam się oddziela od błogosławieństwa. Ja mogę sobie odciąć jakiś kawałek mojego organu i ja przeżyję. Mogę sobie odciąć palec, nawet całą dłoń. Mogę odciąć sobie ucho czy nos i wsadzić do formaliny. Ale ten palec, ucho, nos czy cokolwiek innego to już nie będzie żywym organizmem. Może nawet przez jakiś czas będzie sprawiało wrażenie, że to jeszcze żyje. Ale już nic z tym się nie da zrobić. Mogę sobie obciąć palca, włożyć do formaliny czy gdzieś tam zakonserwować. Ten palec już nie będzie służył mojemu ciału, już nie będzie służył mojemu organizmowi. I może to być nawet zdrowy palec. W momencie, kiedy się uciął, już nie jest do niczego przydatny. Chrześcijanin, który sam siebie oddziela, nie jest zdrowym chrześcijaninem. Jan w swoim liście mówi takie słowa. Pierwszy list Jana, rozdział 1, a wiersz 7. Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Oczywiście ja wiem, że do tego fragmentu legaliści od razu podejdą, a czy my tak naprawdę chodzimy w światłości, a czy my tak naprawdę jesteśmy światłością, a Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. I nie powiedział tego do ludzi wierzących, tylko powiedział to do swoich apostołów. Powiedział to do Piotra, który się później go zaparł. Powiedział to do Jakuba i Jana, którzy powiedzieli, Panie, a może sprowadzimy ogień z nieba? Wy jesteście światłością świata. Powiedział to do ludzi, którzy później się zastanawiali, kto będzie największy w Królestwie Niebios. I on do nich powiedział, wy jesteście światłością świata. Bo to świadczy tylko o tym, że Bóg powołuje niedoskonałych ludzi, do których mówi, jesteście światłością świata. Bóg powołuje ludzi z wadami, do których mówi, jesteście światłością świata. To nie znaczy, że nie mamy eliminować tych wad, że mamy nie walczyć z tym, nie pracować, ale On do nich mówi, wy jesteście światłością świata. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest światłością, jaki jest tego skutek? Społeczność mamy z sobą, relacja mamy z sobą. Ewangelia jest dobrą, pozytywną nowiną i przesłanie Jana jest pozytywne. Jeśli chodzimy w światłości, to mamy z sobą relację, ale odwróćmy ten fragment na negatywny. Jeśli nie chodzimy w światłości, nie mamy społeczności. Jeśli nie chodzimy, nie mamy. List do Efezjan, rozdział 4, wiersz 15 i 16. Może to jest troszeczkę wyrwane z kontekstu, ale chodzi mi o wiersz 16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jesteśmy ludźmi, którzy wzrastają w miłości, ale niemożliwy jest wzrost bez wzajemnych relacji. Mój organizm nie wzrośnie, jeśli jedna komórka nie będzie przekazywała impulsów drugiej komórce. Jeśli pomiędzy moimi komórkami nastanie jakieś zakłócenie relacji, mój organizm nie będzie wzrastał. Ktoś może powiedzieć, no ale ty już nie rośniesz. Jak to nie? Każdy rośnie. Jak się przestanie rosnąć wzdłuż, to się rośnie wszerz. Ale nawet to rośnięcie wszerz nie jest możliwe, jeśli coś jest zakłócone. Zresztą ktoś ostatnio powiedział, że człowiek im starszy, tym mądrzejszy, a że czaszka nie zwiększa swojej pojemności, to ta mądrość gdzieś musi spływać i często odkłada się na boczkach. To są amerykańscy naukowcy. Ale nawet w moim wieku możliwy jest wzrost. Nie wzdłuż. Ludzie w moim wieku chodzą na siłownię i wzrastają mięśnie. Jeśli coś jest zakłócone, to mięsień nie wzrośnie. Mięsień wzrasta tylko wtedy, kiedy dostanie impuls i kiedy współpracuje z wszystkimi innymi układami, z układem nerwowym, z układem limfatycznym, z układem krwionośnym. Jeśli coś jest zakłócone, mięsień nie będzie rósł. I Kościół nie będzie wzrastał, jeśli coś zostanie zakłócone, jeśli zakłócone zostaną relacje. Znowu, no nie lubię tego robić, ale jeśli odwrócimy ten fragment, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Ale jeśli nie ma relacji, kurczy i rujnuje siebie samo w obojętności. Bo nie trzeba nienawiści, żeby zniszczyć relacje. Wystarczy obojętność. Wystarczy obojętność. Szatan nie musi wprowadzać między nas nienawiści, że nie będziemy mogli patrzeć jeden na drugiego, że będziemy jak Żydzi i Samarytanie. Wystarczy, że będziemy obojętni. Wystarczy, że ktoś poprosi o modlitwę, a ja jestem obojętny. Wystarczy, że jeden do drugiego będziemy obojętni. Bez relacji nie ma szans na wzrost i budowanie. I kiedy oni się łamali chlebem, to dla nich Chrystus był centrum życia, centrum ich relacji, relacji z Bogiem, ale też relacji jeden z drugim. I oni się wzajemnie budowali. Bo jeśli Chrystus był centrum posiłku, to niemożliwy był posiłek bez mówienia o Chrystusie. Bez mówienia o tym, co Chrystus zrobił w moim życiu, co Chrystus zrobił w zeszłym roku, w zeszłym miesiącu, albo nawet przedwczoraj, albo nawet kiedy tutaj szedłem na to miejsce. Na tym polegało łamanie chleba. Chleb nigdy się nie nudzi. I chlebem nigdy się nie przesycimy. Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem często do mojego dziadka i tam czasami przyjeżdżali goście z zagranicy, a z zagranicy to mam na myśli ludzie ze wschodu, z byłego Związku Radzieckiego. Kiedyś taki twór istniał. I ja byłem zdziwiony, bo oni jedli kartoszku z chlebem. Ja sobie nie wyobrażałem, jak można jeść ziemniaki z chlebem, a jednak. I nieważne, ile oni tych kartofli zjedli, a potrafili mieć spust niezły, zagryźli sobie kromką chleba. A więc chleba nigdy nie jest za wiele. I nieważne, jak bardzo jesteśmy nasyceni w swoim życiu, nam nigdy nie będzie za dużo Chrystusa. Nie przesycimy się Chrystusem. Ile byśmy go nie mieli, ile byśmy go nie znali, zawsze jest miejsce na więcej Chrystusa. Zresztą apostoł Paweł sam o tym mówi w liście do Filipian, rozdział 3, wiersze od 7 do 12. Napisał takie słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Jak to jest możliwe, że człowiek, któremu objawił się Chrystus, człowiek, którego oślepił Chrystus, on mówi, że mu ciągle jest za mało Chrystusa. Bo on był głodny. On był zachłanny Chrystusa. On chciał więcej i więcej Chrystusa. David Wilkerson napisał taką książkę: Chcemy więcej Chrystusa. I to jest przejawem naszego zdrowego apetytu, że kiedy jesteśmy zdrowymi chrześcijanami, to my chcemy więcej Chrystusa. Bo niemożliwe jest przesycić się chlebem, a nawet jeśli się naprawdę najemy na święta Bożego Narodzenia, jeszcze weźmiemy kromkę chleba i stwierdzimy, nic więcej nie zmieszczę, to jeśli chodzi o ucztę duchową, nie możemy przesycić się Chrystusem. Bo im bardziej Go trawimy, im bardziej Go spożywamy, tym bardziej Go pragniemy. Taki jest objaw zdrowego człowieka. Chory człowiek nie chce jeść. Ale zdrowy człowiek ma apetyt. Jezus jest tym chlebem, chlebem życia. Ja jestem chlebem życia. Nie chciałbym tego chleba zostawić sobie. Chociaż pachnie niesamowicie. Ale chciałbym się tym chlebem podzielić. Nie chciałbym robić wieczerzy pańskiej, bo to by była profanacja z mojej strony. Bo nie ma wina. Ale chciałbym się tym chlebem podzielić. Z każdym z was. Tak jak to robili pierwsi uczniowie. Łamali się chlebem. Po prostu łamali się chlebem. Trwali w nauce apostolskiej, w modlitwach, we wspólnocie, w łamaniu chleba. Po prostu. I kiedy my mamy Chrystusa, to nie chcemy Go zatrzymać dla siebie. Chociaż pachnie niesamowicie, chociaż smakuje niesamowicie, ale dzielimy się Chrystusem. Nie jesteśmy egoistami, chociaż wydaje nam się, że to jest bardzo mało, a jednak dla każdego starczy, mam taką nadzieję. Chciałbym, abyś każdy z nas się podzielił Chrystusem dzisiaj. Jeśli komuś to nie odpowiada, nie musi w tym uczestniczyć. Jest za 11:15, jeśli ktoś nie chce w tym uczestniczyć, drzwi są otwarte. Nie chcę nikogo do niczego zmuszać. Ale chciałbym powiedzieć, zgodnie ze słowami jednej pieśni, życzę Ci Jezusa. I chciałbym, aby każdy z nas, przekazując sobie ten chleb, wypowiedział jeden do drugiego te słowa. Życzę Ci Jezusa. Nie wstydźmy się tego, nie bójmy się tego, bo to nie jest nic złego. My nie popełniamy żadnego przestępstwa, życząc sobie Jezusa, bo Jego nigdy nie jest za wiele. Jeśli pozwolicie, to chciałbym odmówić tą modlitwę po polsku i po hebrajsku. A później chciałbym was poprosić o taki mały bałagan. Przełamię ten chleb, kawałek dam pastorowi, pastor da kolejnej osobie i niech ten kawałek chleba przechodzi z rąk do rąk. Błogosławiony bądź, Panie, Boże nasz, Królu nieba i ziemi, za to, że wyprowadzasz chleb z ziemi. Baruch atta Adonai Eloheinu, Melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Amen. Po czym spożywał kawałek chleba, aby błogosławieństwo nie było na marne. Pastorze.